Po pierwsze wiersze. Audycja dla tych, którzy piszą wiersze, czytają wiersze i dla tych, którzy chcieliby wiersze czytać, ale nie wiedzą od czego zacząć.
Krzysztof Kuczkowski,
Tadeusz Dąbrowski,
Stefan Kotiuk, realizacja akustyczna.
Klinika wiersza.
W jednym z ostatnich numerów kwartalnika artystycznego natknąłem się na wiersz Michaela Kriegera, jednego z bardziej cenionych współczesnych poetów niemieckich. Wiersz pod fascynującym tytułem Rada dla poetów przed wieczorem poezji, przetłumaczony przez Ryszarda Krynickiego. Jeśli jednak ktoś oczekuje po tym wierszu praktycznych wskazówek, jak przebrnąć przez spotkanie autorskie, nie tracąc zdrowia i godności osobistej, srodze się zawiedzie. Poeta zachęca bowiem: trzeba mówić cicho, coraz ciszej, żeby nie być słyszanym przez wszystkich. I to ma być dobra rada? Przecież poeci po to mówią, żeby zostać usłyszanymi. Ze zgrozą wspominam pewien wieczór autorski, na którym siedzący w pierwszym rzędzie profesor T. zwierzył mi się po spotkaniu: wie pan, ja niewiele mogłem zrozumieć tego, co autor czytał, bo czytał za cicho, a i akcentował w sposób dziwny, także ta całość dochodziła do mnie jak jakieś pozasłowne szamańskie mruczenie. Cóż, ja siedziałem w pewnym oddaleniu, więc nawet mruczenia dosłyszeć nie mogłem. Ot, jeszcze jedno spotkanie poetyckie, na którym, jak sądziłem, kolejny młody poeta nawet nie próbuje nawiązać nici porozumienia ze słuchaczami. Coś tam snuje, coś opowiada, coś czyta, a potem wychodzi, nie czekając na pytania z sali, zresztą o co tu pytać, skoro niewiele z tego czytania do nas dotarło. Chyba tylko o to, po co było autorowi to spotkanie, które spotkaniem wcale nie było, bo tak naprawdę było monologiem. Takich zaprzepaszczonych okazji do nawiązania relacji pomiędzy czytającymi i słuchającymi pamiętam mnóstwo. A teraz jeszcze ten Michael Krieger i jego Trzeba mówić cicho. A jednak posłuchajmy tego wiersza.
Michael Krieger, Rada dla poetów przed wieczorem poezji. Wiersz w przekładzie Ryszarda Krynickiego. Trzeba mówić cicho, coraz ciszej, żeby nie być słyszanym przez wszystkich. Zaciskać wargi, żeby prawda nie miała zbyt lekko. Nasłuchiwać oddechu miasta i nigdy nie podnosić wzroku, by nie widzieć nieszczęścia. Każde tłumaczenie nieszczęścia oznacza pomnażanie biadania. Wewnętrzna tajemnica potrzebuje niewielu słów. Można ją jeszcze krócej powiedzieć.
Uff, kamień spadł mi z serca. Kriegerowi bowiem chodzi nie tyle o kwestię akustyczną, wyrażającą się w opozycji głośniej, ciszej, ile o poezję. Poezja jako tajemnicę wnętrza człowieka. A to wnętrze, jak państwo wiecie, potrafi być przepastne. Może skrywać nieszczęścia, których nawet nie wolno wypowiedzieć, żeby nie pomnażać i niejako nie multiplikować tych nieszczęść, których wokół jest już wystarczająco wiele. Więc trzeba zacisnąć wargi, opuścić wzrok, mówić najkrócej, jak to tylko możliwe, no i mówić cicho, coraz ciszej. Bo prawda, którą poeta nosi w swoim sercu, nie jest dla wszystkich. Jest tylko dla tych, którzy są wystarczająco mocni, żeby ją usłyszeć. W tym sensie myślę, że tytuł wiersza Michaela Kriegera jest troszeczkę mylący, bo to, o czym tutaj mówimy i co wyczytujemy z tego wiersza, nie jest dobrą radą dla poetów przed wieczorem poezji, a z pewnością nie dla wszystkich poetów, tylko dla tych nielicznych, których słowa ważą, dla tych, którzy nie muszą już nikogo ani niczego udawać, którzy ani nie muszą słuchaczy kokietować, ani jakkolwiek walczyć o ich względy. Po prostu mówią, a wypowiedziane słowa robią resztę. Stąd też tytuł wiersza powinien brzmieć Rada dla dojrzałych poetów przed spotkaniem autorskim. No, ale dojrzali poeci sami wiedzą, co mają robić, co mają czytać, jak mają czytać. Pamiętam spotkanie w cztery oczy z Tadeuszem Różewiczem. Stary poeta przez chwilę uważnie mi się przyglądał, a potem powiedział mniej więcej tak. I o czym my tutaj będziemy mówić? Pan to wszystko przeczytał. Pan to wszystko wie. I po krótkiej pauzie dopowiedział, to opowiem panu o moim dzieciństwie. i przez godzinę mówił o swoim dzieciństwie głosem cichym i monotonnym. I wiecie Państwo co? To było jedno z najlepszych spotkań autorskich, w jakich brałem udział.
W metaforze.
Bolesław Leśmian. Niewiara. Już nic nie widzę. Zasypiam już. W ciszy i w grozie. Znika mi słońce w załomach wzgórz. Bóg znika w brzozie. Ginie mi z oczu umowny kwiat w chwiejnej dolinie. Gdzie się podziewa ten cały świat, gdy z oczu ginie? Czy korzystając z tego, żem zwarł rzęsy na mgnienie, znużony dreszczem i łzami czar znicestwia w cienie? Czy wypoczywa od barw i złud popod snu bramą, wznosząc boleśnie w wieczność i w chłód twarz nie tę samą? Nie, nie, przy tobie jak dawniej trwa śmiertelny, bujny jest tu, gdzie zgroza, niewiara twa i sen twój czujny. W tym pięknym i głęboko filozofującym wierszu szczególnie zaintrygowały mnie dwa słowa. Dwa słowa tworzące metaforę, która pochodzi jakby z innego porządku wyobraźni, innego porządku rozważań niż ten dotyczący stanu ontologicznego człowieka śpiącego i statusu samego świata, gdy jego mieszkaniec i obserwator śpi. Nie będę już dłużej trzymał Państwa w niepewności. Chodzi mi o umowny kwiat. Umowny kwiat, ale do niego wrócimy za chwilę. Na razie spróbujmy wyjaśnić, o czym jest ten wiersz. W warstwie, nazwijmy ją, fabularnej opowiada o dylematach, rozterkach człowieka zasypiającego. Bo czy ten stan na pograniczu światów, dziennego i nocnego, gdy odłożyliśmy na bok, na jutro, na kiedyś, być może na nigdy, wszystkie obowiązki, umyliśmy zęby i zgasiliśmy światło, czy ten właśnie czas nie sprzyja najgłębszym rozważaniom na tematy podstawowe? W jakim momencie życia jestem? Co mam jeszcze do zrobienia? Czego się boję? I z jakiego powodu? Kiedyś napisałem wiersz, który zaczynał się od słów. Ten moment przed snem, gdy nieproszone przychodzi wszystko, czego nie wiem. Wszystko, czego nie wiem, pisane łącznie. Ten czas, w którym tyle można by zrobić, ale jest już za późno. W podobnym nastroju, niepokoju, bezradności czy nawet grozy zasypia bohater Bolesława Leśmiana i zasypiając, a raczej próbując zasnąć, zadaje pytanie, które podnoszą filozofowie od antyku po dzień dzisiejszy. Mianowicie, co się dzieje ze światem, gdy zamykam oczy? Czy świat istnieje obiektywnie, czy dzieje się tylko w mojej głowie? Kim jestem ja sam, kiedy śnię? Co mam ze sobą, tym dziennym, tym racjonalnym wspólnego? I tutaj wracamy do umownego kwiatu. Kwiat umowny to taki, co do którego umawiamy się, że jest kwiatem. Bo być może jest tylko jakąś niepojmowalną dla nas formą bytu, która nie chce być ani piękna, ani pachnąca, która zapach i piękno uzyskuje dopiero dzięki naszemu postrzeganiu, która staje się kwiatem dopiero w naszych oczach i w naszym języku. Tak samo umowny jest więc kamień, który przecież świetnie sobie radzi bez etykiety kamienia i wszystkich geologicznych analiz i definicji. Może więc cała rzeczywistość jest wyłącznie naszym, to znaczy ludzkim wyobrażeniem. Być może cała rzeczywistość jest umowna, bo się na nią umówiliśmy, żeby czuć się bezpiecznie i żeby móc praktycznie działać. Niektórzy filozofowie twierdzą, że widzimy świat nie takim, jakim jest, ale takim, jakim chcemy go widzieć i według tego chcenia go nazywamy. Ale są i tacy radykaliści, którzy twierdzą, że świata poza językiem nie ma w ogóle. Że kiedy zniknie ludzkość, zniknie także świat. Nad tym wszystkim zastanawia się bohater wiersza Leśmiana, nie mogąc najwyraźniej zasnąć. I niemalże ulega już pokusie, by stwierdzić, Gdy zasnę lub umrę, a więc za nie mówię i za nie myślę, świat się skończy. Niemalże, bo w ostatniej chwili odrzuca antropocentryczne majaki, przytomnieje i przywołując się do porządku, trzeźwo zaznacza: nie, nie, przy tobie, jak dawniej trwa ten świat, śmiertelny, bujny, jest tu, gdzie zgroza, niewiara twa i sen twój czujny. Leśmian staje w tym wierszu po stronie realności, z całym jej pięknem i z całą jej grozą. Łatwo pisze się wiersze, gdy uwierzymy, że nie ma świata poza słowami i że na cały świat możemy się umówić. Łatwo wówczas umówić się także na to, że każdy wiersz jest poezją. Otóż nie jest. Odwaga w życiu i w pisaniu wynika ze świadomości faktu, że świat jest i boli, i daje rozkosz, ale częściej jednak boli. I to, co o nim mówimy, także poezja, jest tego świata organiczną częścią.
Skrzynka poetycka. Wiersze @radiogdańsk.pl.
Wiersze Barbary Gruszki-Zych opublikował Almanach Prowincjonalny w numerze 28 z ubiegłego roku. Jest to ambitne czasopismo wydawane przez Raciborskie Centrum Kultury. Kieruje nim poeta i eseista Marek Rapnicki. Wiersze autorki, którą cenimy i szanujemy, pochodzą z mającej się dopiero ukazać książki pod tytułem Basiu, wróciłem. Co mnie w nich pociągnęło? Zwykła dla tej poetki czułość dla świata i drugiego człowieka, coś, co nazwałbym wrażliwością na dotyk, umiejętność mówienia o rzeczach trudnych w prosty, przekonujący sposób, no i coś, co potrafią tylko najwięksi, a co nazwałbym odczytywaniem znaków tajemnicy w tym, co wydawałoby się tej tajemnicy pozbawione. Posłuchajmy.
Barbara Gruszka, Zych. Wiersz bez tytułu. Ulica na zdjęciu jest tylko pretekstem. Mocna, solidna, po której przeszły miliony i nie wystraszyły się swoich kroków. Oglądam ją o poranku, kiedy w moim kraju ciemno, a tam pewnie też opróżniacze śmietników naruszają spokój śpiących kamieni. Chciałabym iść po niej z tobą, nie pytając gdzie i po co, byleby razem, nawet bez trzymania się za ręce, żeby tylko wiedziały, że fruną obok siebie jak ptaki do ciepłych krajów. W Neapolu umiera się każdej nocy. Jak pisał Wally Stevens, ciało umiera, uroda ciała żyje. Tutaj człowiek wie, po co ma oczy, bo tyle piękna, i po co ma ciało. Dlatego też wyraźniej czuć, jak śmierć kładzie się z tobą spać. Pod postacią pięknego mężczyzny lub kobiety, z tatuażem nekrologu na plecach. Drugi wiersz także pozbawiony tytułu. Zawsze, kiedy lecę samolotem, wydaje mi się, że znowu cię podglądam. Jak wtedy, kiedy się we mnie zakochałeś. Mężczyzna, a jak chłopak, który dopiero uczy się miłości i w końcu zamyka oczy, żeby nie widzieć, jak ona odchodzi. A jest odwrotnie. Wszystkie znaki na niebie, ze srebrnym oknem za małym, żeby pokazać światu szczęście, mówią dwa słowa. Kocham cię. Których dziewczyna nie powtarza, tylko też zamyka oczy, wystraszona, że znaleźli się na tej wysokości. W samochodzie jest droga. Asfalt na siedzeniach prowadzi w nieznanym kierunku, choć jedziemy przeświadczeni, że wiemy dokąd. Na szybach blask, którym Bóg mówi do nas wielkimi słowami. Jakie to wszystko jasne.
Ciekawe wiersze. Państwo tego nie widzicie, ale to każdy z tych dwóch wierszy jest opatrzony takim krótkim, dwu-, trzyzdaniowym komentarzem zapisanym prozą. Nie wiem, czy to w czytaniu udało się Państwu wysłyszeć, ale to po prostu jest bardzo ciekawym zabiegiem. Ten komentarz, jakieś dopowiedzenie, poetycki kontekst czasami wskazuje na to, co najważniejsze. Tak jak w tym drugim wierszu, gdzie właśnie w tym dopowiedzeniu czytamy: na szybach blask, którym Bóg mówi do nas wielkimi słowami, jakie to wszystko jasne.
Ja odnoszę wrażenie, że te wiersze pozbawione nawet tego komentarza, chociaż to nie jest komentarz.
Nie, tło jakiś, taki
tak, też by sobie poradziły. Ja ten komentarz traktuję jako dopisek do wiersza po jakimś czasie. Mówiliśmy w tej audycji również o tym, że wiersz należy odłożyć, tak żeby móc po jakimś czasie spojrzeć na niego trzeźwym okiem. Czytając te wiersze, zaryzykowałbym twierdzenie, że te sprozaizowane nieco, zostajemy już przy tym niefortunnym określeniu, komentarze, powstały później. Tak jakby autorka oglądała swój wiersz z perspektywy czasu i próbowała nadbudować na nim kolejny wiersz, żywiący się tym poprzednim i jednocześnie wszystkim, co stało się pomiędzy. Bardzo ciekawa forma.
Album poezji. Najpiękniejsze polskie liryki.
Tadeusz Różewicz, życzenia. Tadeusz Różewicz był, jak mi się wydaje, jednym z największych poetyckich moralistów ubiegłego stulecia. Zawzięty i nieprzejednany krytyk zachłannej, jak polip rosnącej na gruzach oświeceniowej myśli, cywilizacji konsumpcjonizmu. Jego moralistyka miała też wymiar jednostkowy. Była pochyleniem się nad losem bliźniego, ewangelicznym płaczem nad słabością i krzywdą drugiego człowieka. Ewangelicznym, bo przecież płaczcie z tymi, którzy płaczą. To właśnie odczytujemy z prezentowanego dziś wiersza zatytułowanego Życzenia. No więc czego poeta życzy staruszkowi, który zbiera z chodnika niedopałki papierosów? Życzy deszczu, egipskich papierosów i wonnych cygar. To jest nadmiaru tego, czego staruszek pragnie. A także, aby ten świat przybrał dla niego formę ciepłego pantofla. To znaczy, aby stał się światem przyjaznym, bezpiecznym, otulającym, w jakimś sensie miękkim i wygodnym, bo z tym właśnie kojarzy się ciepły pantofel. Życzenia nie są wierszem ani wybitnym, ani poetycko nazbyt wyrafinowanym. To, co przekonuje i zastanawia, to żarliwość, z jaką poeta ujmuje się zawierszowanym staruszkiem. Tak jakby wynagradzając mu ubóstwo, zawinione czy nie, to tutaj bez znaczenia, sam chciał uwierzyć, że świat zdolny jest kochać słabych i porzuconych, że na świecie jest miejsce dla tych, którym życie się nie udało. Czy uwierzył? Wydaje się, że autor Spadania i poematu otwartego do końca szukał argumentów, ale przekonujących dowodów na obronę świata nie znalazł. Czyta Jarosław Tyrański.
Tadeusz Różewicz. Życzenia. Staruszek rozejrzał się bacznie, błyskawicznie, niezdarnie chwycił niedopałek ciśnięty na chodnik przez młodzieńca, który idzie dalej. Niechby na ciebie, staruszku, spadł deszcz egipskich papierosów i wonnych cygar. Życzę ci, aby świat, który obcina cię co świt ostrym nożem i zostawia jak kość, aby ten świat przybrał dla ciebie formę ciepłego pantofla. Była to audycja Po pierwsze wiersze. Dla tych, którzy piszą wiersze, czytają wiersze i dla tych, którzy chcieliby wiersze czytać, ale nie wiedzą, od czego zacząć.